Ewa nacisnęła dzwonek i usłyszała wkrótce znajomy tupot nóg służącej. Skoro się drzwi otwarły, wsunęła się cicho i pochwyciwszy za rękaw kucharkę, szeptała jej do ucha ze zmarszczonymi brwiami. — Leośka, nie masz do mnie o nic żalu? Nie gniewasz się na mnie? O nic? Gadajże! Tamta wytrzeszczyła idiotycznie oczy, zachichotała, aż nagle poczęła z przejęciem szeptać. — Była panienka u księdza Jutkiewicza?
— Byłam. — Przebaczysz mi wszystko? — No przecież!
— Cóż znowu nie mam przebaczyć?
— Ale słuchaj, z serca!
— No! — A do stołu pańskiego panienka przystąpiła?
— Nie, jutro.
— Czemu?
— A, bo już było za późno. — O, widzicie! Jakże to cały dzień i całą noc bez grzechu!
— Panienko, chodźmy stąd, uciekajmy!
— Dlaczego?
— No, dymajmy i tyle!
— Powiedz, że prosto.
— Nie powiem. — Kiedy to z tobą zawsze?
— Chcesz widać, żebym się w takim dniu rozzłościła?
— A to niech sobie panienka wie.
— Nie moja wina, jeśli panienka...
— No cóż takiego?
— A to, że znowu u Horsta ta sama dziwka, ta co to malowana na gniado...
Obiedwie na te słowa pierzchnęły z korytarza w takim popłochu, jakby w nie z pistoletu strzelono zza węgła. Jedna prosto we drzwi kuchenne, druga na prawo. Wbiegłszy do pokoju, który był w całym mieszkaniu jedynym schronieniem rodziny, Ewa przypadła na łóżko za parawanem. Skuliła się tam natychmiast i co tchu zabrała do pracy duchowej. Zupełnie jakby się wszystka z głową nakryła wielkim całunem kościelnym. Siedziała z rękoma obwisłymi, z głową pochyloną na piersi, z oczyma zamkniętymi. Zrazu modliła się cicho, wymawiając boleśnie i z trudem prawdziwym wyrazy.
Panie Boże mój, jakże ja nędzna odważę się przystąpić do Ciebie, którego tyle razy obraziłam. Panie, nie jestem godna, abyś wszedł do przybytku serca mego. Jezu, pomnóż pokorę moją.
W miarę jak wielekroć wymawiała te słowa, szerzyła się w niej jak gdyby jasność owego kaganka, z którym w sobie szła przez ulice miasta. Poczęły wynikać w duszy pożądane obszary, rozwierać się i przeistaczać ni to w okolice nieznane o poranku, okryte jeszcze mgłą.
Było dobrze iść wśród tego świata duszy, iść dokąd oczy poniosą. Było dobrze i lekko, obrawszy którykolwiek kierunek,
wędrować z rozstajnych dróg, na których teraz stała. Zaszemrały nad głową słowa tchnienia, słowa poszumy, jakoby szelest liści odwiecznych w jakowejś ciemnej alei.
Mocne postanowienie poprawy. Jakże to zrobić?
Zadała sobie natarczywe pytanie.
Jak to zrobić doskonale, mocno, na zawsze? Żeby móc wiecznie spać na trawie zwanej baranek czysty. Żeby mieć boskie prawo zawsze stać przy krzyżu duchem przez rozmyślanie, a rzeczywiście przez komunię świętą.
Przymknęła powieki, zacisnęła ręce, nabrała pełne piersi mocnego tchu. Idzie przed się znowu dalej w wiośniany kraj potężnymi kroki. Poprzysięga sobie w duszy, samej sobie rozkazuje, co i jak teraz będzie czyniła. Wszystko, co w chwili tej postanawia, okazuje się do wykonania łatwe. Rysuje się jako mądre i tak proste, tak naturalne i celowe, jak na przykład kształt drzwi, budowa domu, pomysł i wykonanie szafy. Czemuż człowiek nie ma być tym, czym być chce? Dlaczegoż nie być czystą? Dlaczego nie być dziewicą, nie tylko ciałem, lecz i duszą? A zaliż lepiej jest być czymś brudnym niż czystym? Czyż kwiat może być brudny, oblany pomyjami? Czy mógłby żyć oblany pomyjami? Czyż nie jest to rzecz prosta, a najmądrzejsza, że kwiat jest czysty? Bóg go stworzył po to, żeby był czysty. W duszy, w pamięci, w uchu brzmią teraz słowa kapłana. Świętego Pawła słowo do Koryncjan. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczno. A dalej przykład wyjęty ze świętego Franciszka Salezego o drzewie migdałowym, którego owoce przemienią się z gorzkich na słodkie za pomocą wypuszczenia z pnia złych soków. Ewa zapytuje samej siebie, czemu by nie miała wznieść się do tej poprawy i stanąć w cnocie czystości obok oblubienicy z pieśni nad pieśniami. Obok tej, co w palcach swych przecedza mirrę, płyn broniący od zepsucia. Tej, co ma oczy przepasane przepaską złotą na znak czystej mowy. Co ma oczy jak gołębica. Ogarnia ją rozkosz tego obrazu. Porywa wyniosłość pragnienia. Zdejmuje wola mocna, odurzenie przecudne, żeby się wznieść ku dobru wysokiemu. Wyplenić ze siebie obmierzłe upodobanie do kokieterii. Wytrącić z duszy ową rozkosz niewymowną do szelestu jedwabiu, do piękności sukien, które owiewają ciało różowością jutrzenki albo lazurem wiosennego nieba, do połysku pantofelków lakierowanych. Dreszczowy czar zwiastujący zawsze, zawsze nadejście studenta, a nawet tego gałgana Horsta. Nigdy już, przenigdy, przysięga to sobie. Nie pójdzie, niby to przypadkiem, a w gruncie rzeczy ze świadomym zamiarem ujrzenia Czapowskiego. Przysięga to sobie, gdy on wychodzi. Nigdy już nie zaszeleści jedwabną halką, jak wówczas, kiedy to stanął na schodach i zwrócił na nią wielkie, marzące oczy. Głupiec jeden, kabotyn, oślak. Co on sobie mógł wtedy myśleć? Po pierwsze, won pantofle. Od jutrzejszego dnia trzewiki, klapy, błotochody, ciastostępy. Trzewiki do skończenia świata. Po drugie, halka, won.